Nasz gość dnia.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szczęść Boże. Witam radiosłuchaczy naszej diecezjalnej rozgłośni Radia Nadzieja. Pozdrawiam ze studia ksiądz Paweł Nocko. Naszym dzisiejszym gościem jest pan Aleksander Bańka, profesor filozofii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, delegat Episkopatu Polski na odbywający się w Kościele Powszechnym synod o synodalności, świecki lider Centrum Duchowości w Tychach, prezydent rodziny świętego Szarbela w Polsce i bardzo mocno też zaangażowany w propagowanie kultu świętego Szarbela i w ogóle duchowości maronitów. Szczęść Boże, Aleksandrze.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Witamy w naszej tutaj Łomży, korzystając z Twojej obecności pośród nas. Chciałbym, abyśmy dzisiaj też w ramach tego, że w Kościele w Polsce rozważamy temat Kościoła, w tym roku nam towarzyszy motto Wierzę w Kościół Chrystusowy i w odbywający się w Kościele już od 2 lat synod o synodalności porozmawiać właśnie na ten temat. Tym bardziej, że synodalność w tych ostatnich latach w Kościele i nie tylko, bo też i w mediach, i w środowiskach bardziej czy mniej związanych z Kościołem jest chyba odmieniana przez wszystkie przypadki. Tak. Jednych ta synodalność cieszy, innych przeraża. Jedni się tym fascynują i rzeczywiście rozumieją, wchodząc w tę drogę życia Kościoła. Inni czasem trochę kpią, nie rozumiejąc. Chciałbym więc ciebie zapytać, jako też człowieka uczestniczącego od wewnątrz w tym procesie synodu, czym jest synodalność? Co to znaczy, że Kościół jest synodalny? Mhm.
Samo tu trzeba dwa pojęcia rozróżnić. Pojęcie synodu, które jest starym, można powiedzieć, pradawnym pojęciem i właściwie, które wykształca się praktycznie u początków Kościoła, bo w II wieku. Pierwszy synod to jest 179 rok, więc to jest bardzo wczesny proces. I synodalność, taki można powiedzieć neologizm, czyli takie pojęcie, które pojawia się w XX wieku po Soborze Watykańskim II i pojawia się po to, żeby opisać pewien styl funkcjonowania Kościoła. Co to znaczy styl? To znaczy synodalność określa to, co było najgłębszą istotą synodu właśnie, czyli spotykanie, rozeznawanie, słuchanie się nawzajem, dialog, a więc budowanie pewnej przestrzeni relacji, które były istotnym elementem w procesie rozeznawania, czyli kiedy pierwsze synody były zwoływane, to po to, żeby rozsądzać czy rozeznawać sprawy ważne dla Kościoła w aspekcie liturgicznym, dyscyplinarnym, duszpasterskim, czasami też doktrynalnym i to, jak gromadzono się, jak rozmawiano, jak się nawzajem słuchano, jaki styl budowania relacji w Kościele z tym synodem się wiązał, to dzisiaj w skrócie nazywamy synodalnością. Więc kiedy papież zaprasza nas do synodu o synodalności, to zaprasza nas do tego, żebyśmy spojrzeli i przyglądali się trochę naszemu sposobowi przeżywania relacji w Kościele, relacji z drugim człowiekiem i z Bogiem, tego właśnie, jak nawzajem potrafimy się spotkać i czy potrafimy budować coś takiego, co jest fundamentalne w ogóle dla chrześcijańskich relacji, czyli braterstwo i to wzajemne miłowanie się, do którego nas Chrystus po prostu zaprasza.
Czyli można by powiedzieć, że synodalność to taki swoisty tlen, dzięki któremu Kościół w ogóle oddycha i my oddychamy jako wspólnota Kościoła.
Tak, dlatego, że nie da się jakby budować Kościoła, budując jedynie takie relacje, powiedzielibyśmy, wertykalne, czyli ja i Pan Bóg, natomiast nie budując relacji horyzontalnych, tych z drugim człowiekiem. Natomiast tych relacji z drugim człowiekiem trzeba też się nauczyć budować, jeśli one mają nas wyróżniać od świata. Bo przecież Ewangelia mówi, że czy dzieje apostolskie, popatrzcie, jak oni się miłują, prawda? To jest to stwierdzenie, które wyróżniało pierwsze wspólnoty chrześcijan, pewien typ relacji braterskich. Tylko, że tych relacji braterskich nie zbuduje się tak powiedzmy intencjonalnie, prawda? Że ja chcę drugiego dobrze traktować, tylko one się przejawiają w tym, jak nawzajem stajemy ze sobą wobec pewnych problemów, z którymi musimy się zmierzyć. I dzisiaj Kościół mierzy się z wieloma problemami. Jest poszukiwanie wielu jakichś takich ścieżek, którymi się Kościół ma w przyszłości poruszać, nowych rozwiązań duszpasterskich. I teraz, jeśli my mamy coś zdrowego zaproponować Kościołowi, no to musimy nie wymyślać sobie coś ad hoc, tylko musimy posłuchać siebie nawzajem, tego, co Duch mówi do Kościoła, do serca poszczególnych ludzi, a to się odsłania w pewnym typie dialogu, który nazywamy synodalnością.
Tak, od samego początku, można by powiedzieć, towarzyszą temu wydarzeniu w Kościele słowa klucze. Do nich często też papież Franciszek nawiązuje, ja tu wymienię trzy, one się już pojawiły tutaj w naszym spotkaniu, a mianowicie towarzyszenie, słuchanie i zabieranie głosu. Tak. I w jaki sposób te rzeczywistości budują Kościół, ale też naszą świadomość, że jesteśmy członkami Kościoła, że przez chrzest do Kościoła należymy, nie na zasadzie takiej tylko czystej obecności, ale też, że mamy brać współodpowiedzialność i że Kościół jest naszym domem, rodziną Bożą.
I to jest właśnie istotne, dlatego że dopóki ja nie odkryję, że jestem integralną częścią tego Kościoła, także jako świeccy, jeśli nie zrozumiemy, że jesteśmy zaproszeni, żeby odkryć swoje miejsce w Kościele, swoją podmiotowość i że punktem odniesienia dla nas jest chrzest. To jest ten wspólny punkt odniesienia dla wszystkich wierzących. Więc jeśli ja skontaktuję się z moją tożsamością chrzcielną, czyli tego, że jestem częścią ciała Chrystusa, dopiero to pozwala mi zabierać w tym Kościele śmiały, jak mówi papież Franciszek, z taką parezją, czyli tą odwagą, pewną śmiałością głos. I teraz te głosy z natury mogą być różne. I żebyśmy nawzajem się nie pokłócili, nie zwalczali, tylko żeby z tych głosów wybrzmiało coś takiego, co może być sygnałem duchowym dla Kościoła, no to musimy się umiejętnie spotkać, umiejętnie posłuchać i umiejętnie nawzajem z sobą rozmawiać. Więc te trzy elementy właśnie, słuchanie, towarzyszenie, czyli pewne bycie z sobą w tej drodze i wytrzymywanie także swoich różnic nawzajem i tych innych punktów spojrzenia czasami na wiele spraw i słuchanie jest czymś takim, co właśnie określa ten synodalny styl. I teraz z tego doświadczenia wyrastają jakieś, nazwijmy to, pewne intuicje, jakieś przekonanie, odczucie, jakieś pomysły nawet, ale to nie my o tym decydujemy i głosujemy jako członkowie tego procesu, tylko sama decyzja już i takie odsianie tego, co jest zdrowe od tego, co nie jest zdrowe, to należy do papieża i kolegium biskupów zostających z nim w jedności. Więc proces synodalny nie jest jakąś formą demokratycznego budowania, nie wiem, jakichś takich frakcji, prawda, czy głosowania, czy przepychania jakichś rozwiązań dla Kościoła. Jest właśnie spotkaniem po to, żeby z tego spotkania coś pozostało, ale jakość tego czegoś rozeznaje już i o tym decyduje ostatecznie papież.
Tak, czyli jako wspólnota Kościoła wszyscy jesteśmy zasłuchani, ale też z woli Chrystusa jesteśmy zjednoczeni wokół pasterzy, tak?
Tak, papieża, którzy decydują ostatecznie.
Papieża, biskupów. To słuchanie, ono już się na dwóch etapach dokonało, na tym etapie diecezjalnym, krajowym powiedzmy też i ostatnio też na etapie kontynentalnym.
Tak.
I co, jaki obraz Kościoła się wyłonił poprzez te dwa etapy synodu? Jakie doświadczenie też konkretnie dzisiaj dotyka Kościół jako taki powszechny, ale też no, zejdźmy na naszą, prawda, ziemię i Kościół, chodzi pytanie tu o Kościół w Polsce.
Tak. Na pewno, jeśli by zacząć od tego Kościoła w Polsce, to widać, że z tej tak zwanej syntezy, czyli z tego, co, jak próbowano opisać to doświadczenie w Polsce, oczywiście się mówi, że opis musi być taki skrótowy, wybierający to, co najistotniejsze. Więc gdybyśmy mieli jakoś ująć esencję tego, co nam ta diagnoza polskiej sytuacji Kościoła pokazuje, to pokazuje nam jedno, że chyba największy taki deficyt, powiedzmy, i taka potrzeba, to jest kwestia relacji. I to jest kwestia głównie relacji między prezbiterami a świeckimi, to znaczy pewien styl współpracy, który sprawia, że, czy powinien sprawić, że nie tylko odzyskamy do siebie nawzajem zaufanie, ale też nauczymy się współpracować dla dobra Kościoła, czyli uczynimy ten model wspólnych relacji w Kościele bardziej przypominającym ten model ciała, którym jest Kościół, który Święty Paweł nam zostawia w liście do Koryntian. I oczywiście ta synodalność, czyli można powiedzieć pewnego rodzaju synergię między tymi częściami tego ciała, ona absolutnie nie wyklucza hierarchii. Pamiętajmy, że hierarchia w tym ciele jest jak kręgosłup. Tylko że ten kręgosłup musi być obudowany mięśniami, żyłami, ścięgnami, nie? Czyli całym organizmem, i dopiero kręgosłup razem z tym wszystkim stanowi organizm, ciało, a nie sam kręgosłup. Sam kręgosłup jest tylko szkieletem. Więc chodzi o to, żebyśmy zobaczyli, że hierarchiczność jest wpisana zawsze w Kościół, ale ona sama w sobie nie może być wystarczająca. Ona nie wystarcza sama w sobie, żeby organizm żył. I to jest jakby bardzo istotne, bo to, co nam mówi synodalność Kościoła w Polsce, te syntezy synodalne, pokazują, że potrzeba mądrej relacji między kręgosłupem a pozostałymi częściami ciała, żeby ona stanowiła jedność myślenia, decydowania, przeżywania Kościoła. To jest jak gdyby pierwsza, chyba najważniejsza rzecz, nie? Odzyskajmy właściwe, zdrowe, dobre relacje. Nauczmy się je budować. Jeśli chodzi o Kościół na poziomie kontynentalnym, oczywiście tych spotkań kontynentalnych było 6. One były w różnych miejscach świata i tam różne głosy się odzywały. Jeśli chodzi o Kościół europejski, to wyszło bardzo mocno, że jest to Kościół bardzo zróżnicowany. Właściwie można powiedzieć, że to nawet nie jest Kościół europejski. To są kościoły w Europie, które mają często różne wizje, różne obrazy też pewnej przyszłości Kościoła. Gdybyśmy chcieli taką jakąś trochę roboczą i może upraszczającą linię przeprowadzić między Kościołem Europą Wschodnią a Zachodnią, to ta Europa Wschodnia jest bardziej skupiona na takich koniecznościach reform duszpasterskich i przy zachowaniu integralnej doktryny. Kościoły zachodnie, no tutaj już bywa różnie, prawda? Tu szczególnie Kościół niemiecki jest bardzo niepokojący. Zresztą z Watykanu płynie bardzo wiele upomnień w tej chwili pod adresem niemieckiej tak zwanej drogi synodalnej, która jest zupełnie czym innym niż proces synodalny. Trzeba podkreślić. Natomiast rości sobie trochę prawo do tego, żeby się pod ten proces synodalny podszywać, powiedzmy to wprost, i go jak gdyby utożsamiać się z nim, co jest pewnym nadużyciem, bo postępowanie w ramach drogi synodalnej, które obserwujemy, jest niesynodalne de facto. I to by trzeba było dłużej rozwinąć. Natomiast widać w tym kościele europejskim pewne niepokojące tendencje, które no, pokazują, że wiele takich, że są pewne tendencje nie idące w dobrym kierunku. Tylko że to nie wina synodu. Synod to pokazuje i całe szczęście, że to widzimy. Gdyby nie synod, nie mielibyśmy takiego pełnego obrazu tych procesów, które tak zachodzą, jak je w tej chwili widzimy. I dzięki temu, mając jak gdyby je już tak odsłonięte, no możemy teraz to jak gdyby przedstawić Ojcu Świętemu, że no tak to wygląda. I papież, i biskupi, i w październiku tego roku, i potem 2024, no będą się między innymi nad tym pochylali, no i będą jak gdyby właśnie no rozsądzali, co jest dobre, co jest złe, co warte zachowania, co należy jakoś odrzucić. Ja ufam głęboko, że no, Duch Święty to prowadzi, no ponieważ zawsze tam, gdzie jest papież, tam jest Duch Święty i to zawsze, można powiedzieć, to jest ta właściwa linia takiego pokornego posłuszeństwa i zaufania temu, że Duch Boży to nad tym wszystkim czuwa.
A jednocześnie dla nas wszystkich jest to też taka gwarancja bezpieczeństwa, tak? Jeżeli jestem w jedności z pasterzem, z papieżem, czy z biskupem w diecezji.
To nie buduję własnego kościoła, tylko jestem w tym, w którym powinien być.
A tak jeszcze wchodząc w Kościół w Polsce i w to syntezę, tam rzeczywiście, jeśli się analizuje te głosy zespołów synodalnych, no tam poruszana jest ta kwestia choćby klerykalizmu. Ona wiadomo, że w jakimś sensie pewnie jest uzasadniona też historycznie. Natomiast no, pojawiają się głosy, że jest odpowiedzialni za klerykalizm jesteśmy wszyscy, tak. I duchowni, i świeccy. I tak sobie teraz słuchając ciebie pomyślałem, czy odkrycie na nowo oblicza synodalnego kościoła jest dla nas w kościele w Polsce lekarstwem na to, żeby z tego klerykalizmu wychodzić.
Myślę tak, dlatego że to prawdą jest, że to nie jest, klerykalizm nie jest tylko winą po stronie, powiedzmy, księży, prawda? Dlatego że my świeccy często mamy takie klerykalne myślenie, bardzo właśnie sklerykalizowane, że my nie traktujemy też często prezbiterów w sposób normalny, zdrowy, tylko budujemy wokół nich taki, powiedziałbym, przerysowany etos trochę i to nam też czasami jest na rękę, bo się z wielu odpowiedzialności czy aktywności wówczas zwalniamy, przerzucając ich na prezbiterów, trochę traktując ich jako taki nadludzi, ale kiedy oni nie są w stanie udźwignąć tej poprzeczki wysoko postawionej, którą im stawiamy, no to jesteśmy w stanie bezlitośnie ich z tego rozsądzać i oceniać jak gdyby rozliczać, prawda? Więc myślę sobie, że tutaj to też w dużej mierze działa dwustronnie, że faktycznie prezbiterzy potrafią traktować świeckich w sposób taki bez miłości tej należytej, ale tu świeccy wcale nie są prezbiterom dłużni. To jest problem po dwóch stronach, który trzeba zobaczyć. Ten klerykalizm ma wiele oblicz i wszyscy się musimy z niego leczyć. Dlatego myślę, że synodalność, ta umiejętność pewnego przeżywania nawzajem relacji w Kościele przez pryzmat chrztu jako podstawowej tożsamości, nie tego podziału na duchowni i świeccy, który ma swoje uzasadnienie, ale który nie jest kluczowym podziałem w Kościele, tylko właśnie to punkt odniesienia jako chrzest, to jest istotne. Przywracanie swojej tożsamości w kluczu tego czytania naszej misji apostolstwa i naszej ewangelizacyjności w Kościele. I wiemy, że na pewien typ posługi w Kościele potrzebne są święcenia i zawsze tak będzie. Natomiast to jest kwestia tego już pewnego powołania, natomiast nie fundamentalnej tożsamości w Kościele, bo ta fundamentalna tożsamość, ona wyrasta z chrztu i to musimy odzyskać wszyscy.
Tak, to jest, dotyka przede wszystkim ten podział służebności, tak? Kapłaństwo na mocy sakramentu święceń, no jest służebne w stosunku do kapłaństwa na mocy chrztu, tak, w które włączeni jesteśmy wszyscy, tak jak wspomniałeś, przez chrzest. No jasno też trzeba sobie powiedzieć, że czym innym jest wydarzenie synodu o synodalności w Kościele powszechnym zwołanym przez papieża Franciszka, a czym innym jest droga synodalna jako wydarzenie Kościoła niemieckiego. I jak zrozumieć to wydarzenie, że no tu w Kościele mamy synod o synodalności, a gdzieś obok jest ta droga synodalna w Niemczech.
Droga synodalna zaczęła się wcześniej niż synod o synodalności, to po pierwsze. Po drugie, droga synodalna jest reakcją na skandale w Kościele niemieckim, na skandale pedofilii i na taką potrzebę wprowadzenia gruntownych reform. I już powiem, to jest pewnego rodzaju niebezpieczeństwo, dlatego że oczywiście skandale są dramatem i trzeba na to reagować, ale nie można reformować Kościoła ze względu na skandal, tylko ze względu na to, że ludzie stracili relację do Pana Jezusa, więź z Panem Jezusem. To jest podstawowy problem, a skandal ale są tego wynikiem. Więc tu jest pierwsza rzecz. I teraz jak gdyby wiele tych reform jest próbą odpowiedzi, próbą zażegnania kryzysu związanego z pedofilią. No i teraz jakie są fundamentalne różnice? Na przykład takie, że się nie rozeznaje, tak jak w procesie sądalnym, ale się debatuje, parlamentaryzując to ten proces. Dalej nie poddaje się pod decyzję autonomiczną te intuicje, które wychodzą biskupom czy papieżowi, ale się je głosuje. I z głosowania wynikają jakieś rozstrzygnięcia, jakieś uchwały, które się podejmuje bez konsensusu, tylko mocą większości. Więc już to są dwa elementy, które pokazują, że tu nie ma rozeznawania, tylko jest taki zakulisowy trochę po części proces parlamentarny, który doprowadza do jakichś rozstrzygnięć. No jak można głosować jak gdyby doktrynalne prawdy nawet, bo oni w swoich decyzjach sięgają głęboko w doktrynę, postulaty, nie wiem, ordynacji kobiet na przykład. Nie, to są rzeczy, które już sięgają, można powiedzieć, zahaczają o tą tradycję apostolską. I to jest pytanie, czy one są też często teologicznie bardzo mętne uzasadniane. No i trzecia rzecz, droga synodalna niemiecka nie ma żadnego statusu prawnego. Ona nie jest ani synodem oficjalnym Kościoła niemieckiego, ani żadną formą synodu lokalnego, diecezjalnego. Jest pewnego rodzaju zwołaniem, tak, i pewnym sposobem dyskutowania o Kościele, który nazwano właśnie drogą synodalną, ale to jest mylące i niestety wielu to skleja z procesem synodalnym niesłusznie. I trzeba mieć świadomość tego, że te rzeczy rozdzielamy. To, że one brzmią podobnie, podobnie się nazywają, nie znaczy, że są tym samym. I jeśli będziemy mieli taką świadomość, że droga synodalna to nie to samo, co proces synodalny, to być może uda nam się uniknąć wielu błędów w myśleniu o synodalności samej.
Tak, czyli trochę na zasadzie głosujmy nad tym, co mówi Duch Święty, tak? I kto ma rację, nie? Tak, co jest oczywiście ogromnym żartem, ale i niebezpieczeństwem w Kościele. Jeszcze na koniec, trochę korzystając też z tego, że jakoś tak wgryzłeś się i naukowo, i duchowo, duchowość kościoła maronickiego, katolickiego. Jakie tak. tam jest doświadczenie? Jak tam się przeżywa, jak maronici przeżywają to doświadczenie kościoła?
Tak. To, kościół maronicki, on jest, my się wydaje, jak go przyjmę, jako bardzo taki świeży. Oczywiście mają swoje problemy, ale bardzo świeże i żywy dlatego, że to jest kościół, który zmaga się jednak z pewną taką, no, z taką walką trochę o przetrwanie, jeśli chodzi o sytuację i miejsce, w którym się maronici znajdują, no bo to jednak jest Bliski Wschód, to jest największa chrześcijańska wspólnota na Bliskim Wschodzie, otoczona zewsząd światem islamu, więc oni muszą się budować braterskie i bliskie relacje, muszą być, ta wiara musi być radykalna też taka, powiedziałbym właśnie świeża, odważna. I to w tym kościele widać. To jest kościół, który ma swoje korzenie takie głęboko, powiedzielibyśmy, monastyczne, wyrastające z takiej tradycji wczesnochrześcijańskiej i liturgicznej, i też właśnie takiej eremickiej, więc tego ducha takiego eremityzmu tam czuć i ten taki rys monastyczny. No i przykładem tego jest między innymi rodzina świętego Sztabela, która żyje takim zawołaniem być mnichem w sercu świata, czyli żyć skupieniem, wyciszeniem, Słowem Bożym, modlitwą, będąc i zajmując wszystkie te aktywności, wykonując je, które są aktywnościami związanymi z zaangażowaniem w świat. Więc myślę, że możemy się od tego kościoła bardzo wiele uczyć i modlitwy, i takiej wierności Panu Bogu, ale też takiej apostolskiej, powiedzielibyśmy, gorliwości, zapału, no i wytrwałości w tych trudnych momentach, w których ten kościół musi być zintegrowany, zwarty, żeby przetrwać.
Tak, poważne zadanie dla nas tak. i w wymiarze diecezji, w wymiarze parafii, też w wymiarze wspólnot, żeby tak z jednej strony rozumieć Kościół, do czego jesteśmy też zachęceni, odkrywając to, co to znaczy wierzyć w Kościół, no i później podejmując w takim duchu współodpowiedzialności to bycie, funkcjonowanie w życiu Kościoła. Bardzo dziękuję za nasze spotkanie.
Dziękuję również.
Szczęść Boże, pozdrawiamy Państwa, zachęcamy do modlitwy o to, byśmy wszyscy też w naszych rodzinach, w naszych wspólnotach parafialnych, w grupach, ruchach kościelnych też podjęli tę modlitwę za papieża, za pasterzy, za trwający w Kościele Powszechnym Synod. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Nasz gość dnia.